Krzysztof Sławski, główny inspektor ochrony rybołówstwa, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzień dobry. Pan ma za sobą też epizod dość długi, dziennikarski, więc mam nadzieję, że ta rozmowa nam się tak ułoży, że będziemy mówić do ludzi, którzy niekoniecznie z rybołówstwem mają cokolwiek wspólnego, ale też do fachowców. Od 2019 roku Komisja Europejska wprowadziła na Bałtyku zakaz połowu dorszy. Od tego czasu, rozumiem, w ogóle się dorszy w Polsce na polskim Bałtyku nie łowi, czy się łowi tylko rekreacyjnie? Jak to wygląda?
Łowi się, natomiast są to przy okazji, to nie są takie łowienia dorsza typu lecimy na morze, łowimy tylko dorsza. To jest taki przyłów, czyli przy okazji, jeżeli się znajdzie dorsz, to jest. Natomiast generalnie jest zakaz od 2019 roku i Komisja Europejska tego bardzo mocno przestrzega.
To oznacza, że w ogóle specjalnych połowów dorszy nie ma. Żadnych.
Celowych takich nie ma.
To co, jakie w ogóle ryby można w tej chwili łapać na Bałtyku? Nie mówię, że w tym momencie...
Mówimy o strefie polskiej.
Tak, polskiej, mamy... tak, oczywiście.
Dobrze. Śledź, szprot, jest gładzica, także są łowiska, są ryby, natomiast jest to bardzo ograniczona ilość w porównaniu do tego, co było w latach 80., 90., bo wtedy rzeczywiście Bałtyk dorszem stał.
No właśnie, bo w 2019 roku wprowadzono ten zakaz, argumentując go w taki sposób, że stada dorszy, populacja dorszy jest coraz mniejsza, w związku z tym trzeba coś zrobić, żeby ją odbudować. Ale tak nie do końca stwierdzono właściwie, dlaczego ta populacja jest coraz mniejsza. Czy to w ogóle dało się wyjaśnić w tym czasie?
Jest stwierdzone, są badania zrobione. Zajmuje się tym w Polsce na przykład Morski Instytut Rybacki w Gdyni.
No właśnie, wtedy jak pytałem, to mówiono, że tak, że dorsz wędruje na północ za stadami szprota i nie wiadomo dlaczego tam nie wraca stamtąd albo żeruje w taki sposób, że w zasadzie jest go coraz mniej.
Jest kilka przyczyn. Przyczyny, bo to nie jest dosyć taki skomplikowany ekosystem. Na przykład to, co wskazują fachowcy, wlewy do Morza Bałtyckiego, czyli wody z innych mórz, wpływają coraz rzadziej. Coraz słabsze są i coraz rzadziej.
Chodzi o ten dopływ wody z Morza Północnego, który też przynosi ze sobą i dużą ilość tlenu.
Tak, więc to jest, te wlewy są coraz słabsze, coraz rzadsze. Ostatnie wlewy tam kilka lat temu, który był dosyć mocny, ale poza tym od kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat są to słabsze. To jest jeden element. Przetrzebiono jednak dorsza w latach 80., 90. Ja nie mówię o Polakach, absolutnie. Generalnie Morze Bałtyckie było dosyć intensywnie łowione.
Przeławiano nawet i rybacy wskazywali na połowy paszowe.
Tak, to też jest
element. To też się potwierdziło?
Ale głównie pasze też się potwierdziło, natomiast przeławiano bardzo dużo i stada, żeby się odbudowały, powinny mieć trochę przestrzeni. Tej przestrzeni nie było. Stada są teraz, fachowcy to mówią, coraz słabsze, coraz duża umieralność jest też dorsza, więc on jest coraz mniejszy też. Pokazywano wielkość, ogromne ryby, teraz jest to o wiele mniej. Mniejsze są, mniejsze stada. Jest też zanieczyszczenie trochę Bałtyku. Mamy też dużego gracza na Bałtyku w postaci fok. Foka rozmnaża się dosyć intensywnie. Fachowcy mówią od 30 do 50 tysięcy sztuk jest, a ja przypomnę, że foka je od 3 do 6 kilogramów dziennie ryb. Więc to jest też jeden z graczy, którego trzeba też uwzględniać w tym całym ekosystemie. Więc generalnie sytuacja na Bałtyku jest dosyć skomplikowana i nie ma łatwych decyzji, jak co zrobić, żeby te stada były większe.
No dobrze, to teraz jeszcze taka ważna rzecz. Czy w ogóle w jakiejś najbliższej perspektywie kilku lat jest możliwe odblokowanie tego zakazu połowu dorszy? Czy jest za wcześnie, żeby to ogłosić, czy też jest za wcześnie, żeby stwierdzić, czy te stada się jak odbudowały?
Fachowcy mówią, że nie. Że to się tak szybko nie da odblokować, ale to jest decyzja polityczna, więc na poziomie
Ja myślałem, że bardziej merytoryczna. Badamy, czy stada są większe, czy ryby są większe, jeżeli chodzi o ich rozmiary i w tym momencie podejmujemy decyzję na podstawie badań naukowych, a nie politycznie, czy łowimy, czy nie łowimy.
Niestety to jest też polityczna decyzja zapadająca, decyzje zapadają też poza Polską, powiedzmy sobie to uczciwie. Komisja Europejska jednak tym steruje, nakazuje, negocjuje i nawet jeżeli fachowcy powiedzą, że stada są mocne, to decyzje należy do polityków, tak? Jeżeli fachowcy powiedzą, że stada są słabe, to też decyzja należy do polityków, tak? Mieliśmy ostatnio negocjacje właśnie w Luksemburgu, gdzie udało się trochę zwiększyć te kwoty połowowe między innymi dzięki naszemu rządowi. I mam nadzieję, że powolutku będziemy wychodzili na prostą, że rybacy będą mogli więcej łowić.
No właśnie, rybacy, czy oni przetrwają do tego momentu, kiedy to pozwolenie na połów dorszy będzie przywrócone? No bo nie ma co kryć, ta flota rybacka się w Polsce straszliwie skurczyła.
Ja wiem, to jest taka tendencja troszeczkę chyba ogólnoświatowa, że to rybacko się trochę kurczy. Rząd robi wszystko, że są dopłaty, są dofinansowania, wsparcie dla rybactwa jest w kilku miejscach i to jest troszeczkę tak jak z rolnictwem. Były te małe gospodarstwa, rolnicy jakoś tam funkcjonowali, ale niestety tendencja ogólnoświatowa, europejska jest taka, że tylko te większe gospodarstwa robią większe, te małe są w trudnej sytuacji, więc ja mam nadzieję, jest program, który wchodzi już w tym roku w życie, program unijny w Polsce, że będzie to wsparcie i rybacy przetrwają. Ja jestem dobrej myśli, bo rozmawiałem też z rybakami i powiem panu uczciwie, jak niektórzy robią. Niektórzy dostają dofinansowanie, dopłatę do złomowania, ale te pieniądze nie przejadają, tylko inwestują. Inwestują.
Spotkałem się z takimi uwagami, że nie cała ta pomoc spłynęła do rybaków, że tam był jakiś, jeżeli chodzi o rybaków rekreacyjnych, był tam jakiś konflikt. Nie wiem, czy dało się to go załatwić.
Pytanie nie jest do mnie, bo ja
Ministerstwo Rolnictwa chyba.
Tak, jesteśmy od kontroli. Natomiast rozmów, które miałem, pewnie są takie przypadki, ale znam rybaków, którzy przekwalifikują się. Tak, oni też zmieniają branżę, są dalej rybakami, ale wiedzą, że trzeba też drugą nić otworzyć zarobku.
No właśnie, ale czy przy okazji tego zakazu połowu dorszy zdarzały się przypadki mimo tego kłusownictwa? Nie mówię o tym, że ktoś wyłowił skrzynkę przypadkiem, tylko celowo łowił dorsz.
Zdarzają się coraz rzadziej, ale się zdarzają. To nie chodzi tylko o dorsza, tak? Chodzi o, bo jest dosyć skomplikowana materia, są okresy ochronne, tak? Dane populacje ryb. Są też wymiary, które muszą spełniać te ryby. Muszą być też odpowiednie narzędzia połowowe i to jest taka troszeczkę gra w kotka i myszkę z naszymi inspektorami, może nie zauważy, może nie zobaczy tych narzędzi, albo może przemycę ileś tam ryb. Zdarzają się takie sytuacje, dlatego jesteśmy, tak, od tego też jesteśmy i od tego jesteśmy też rozliczani. Nie ukrywam, że dosyć mocno na nas naciska Komisja Europejska, jak my kontrolujemy, gdzie kontrolujemy, kogo kontrolujemy, jak ważymy dane ryby, więc to jest dosyć taka materia skomplikowana, ale na razie sobie radzimy i mam nadzieję, że dzięki przepisom, dzięki też świadomości rybaków będzie coraz lepiej.
Ale to są takie przypadki jednostkowe, czy to jest jakieś zjawisko, jeżeli chodzi o kłusownictwo? Czy to
nie. No, nie mówimy to, że to jest jakieś ogromne zjawisko. Zdarzają się takie sytuacje, ale to naprawdę to nie jest jakiś taki duży, ogromny problem. Radzimy sobie, z tego jesteśmy dosyć pozytywnie rozliczani.
Dobrze, a to tylko przypadki polskie, czy ktoś z obcą banderą próbuje wpływać na polskie wody i też tam coś nielegalnego robić?
Są różne przypadki. Polscy armatorzy też na innych wodach usują czasami, brzydko mówiąc, do nas też wpływają, ale to naprawdę śladowe liczby, które do nas docierają.
Czyli incydentalne zdarzenia. No dobrze, a jeżeli chodzi o te kontrole, to wy macie w ogóle czym kontrolować? Bo ta jednostka, która stoi w Ustce, w porcie, to nie jest pierwszej świeżości.
Zmieniamy flotę, czyli jednostki. W tym roku wybudowaliśmy dwie duże jednostki. Cieszę się, że to robili Polacy. Zrobiliśmy przetarg na dwie jednostki, które stoją dzisiaj w Ustce i w Kołobrzegu. 30 ponad milionów wydaliśmy na to, 70% z Unii Europejskiej dofinansowanie. Duże jednostki, nowoczesne i zbudowane przez stocznię w Ustce, więc naprawdę jesteśmy zadowoleni, że to nasi ludzie budowali. Też się mierzyli z problemami, bo to pierwszy raz coś takiego budowali, ale udało się je zakończyć kilka miesięcy temu. Wprowadzamy już je w życie. Wprowadzamy do funkcjonowania. Mamy taki plan, wiosną tego roku zrobiliśmy plan, jak chcemy zmieniać nasze jednostki. Co roku chcemy inwestować. Są na to pieniądze w programie europejskim, więc nie jest źle z tym sprzętem i sprzęt wodny i też sprzęt drogowy, bo musimy się przemieszczać. Ja przypomnę, że Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego to jest aż Fromborg, Szczecin, Kołobrzeg, Świnoujście, więc dosyć rozległy obszar. Także z tym sprzętem nie jest najgorzej.
A kiedy te jednostki wejdą do służby, że tak powiem? Kiedy będą już dyżurować?
Jedna już weszła w zeszłym tygodniu do służby. Czekamy, też jesteśmy uwarunkowane pogodą, tak? Pogoda jest taka różna, więc czekamy, aż się trochę uspokoi może, bo to trzeba się też, nasze załogi muszą poznać te jednostki, muszą się zaprzyjaźnić, żeby można było na 100% wykorzystywać nasz sprzęt. Więc w zeszłym tygodniu było wypłynięcie, w najbliższym czasie planujemy kolejne, więc w tym roku sprawdzamy, wypływamy, a w przyszłym roku to już na, jak to ksiądz Kaczkowski mówił, na pełnej petardzie.
Ustka i Kołobrzeg, tak? Będą tak. Portami docelowymi.
Tak, ale te jednostki są, to porty docelowe, natomiast te jednostki są na pełnym Bałtyku. Są duże jednostki, gdzie mogą pływać po pełnym Bałtyku. Będziemy też przyjmowali gości, inspektorów z innych krajów, bo też są takie wizyty i będziemy z nimi wypływali na Bałtyk, więc dwa porty docelowe, ale generalnie możemy tymi statkami obsługiwać cały Bałtyk.
Dobrze, to jeszcze na moment wracając do sytuacji na rynku dorszowym, to za naszego życia jeszcze będziemy widzieć takie obrazki, że wracają kutry z pełnymi ładowniami dorszy, czy nie?
Panie redaktorze, pan jest młodym człowiekiem, więc...
Dobrze, zostawmy to może.
Ja mam nadzieję, że tak. Ja chciałbym.
Bo sytuacja jest bardzo poważna, bo część ryb dla wielu rybaków w Polsce to była mniej więcej połowa działalności, to był dorsz.
Chciałbym w to wierzyć, naprawdę chciałbym w to wierzyć, ale tu jest składowych tak wiele, żeby ta populacja została odbudowana. Mam nadzieję, że to się uda, tak? Ale to nie zależy też, to nie jest też czynnik ludzki, tu jest też czynnik naturalny, tak? Potrzebny. Byłem kilka miesięcy temu na takiej konferencji, gdzie mówiono o zagrzybianiu Bałtyku, tak? Wody nie są najczystsze. To też nie sprzyja odbudowie populacji, więc naprawdę jest wiele czynników. Ja chciałbym, żeby naprawdę ten dorsz był... Polska słynęła z dorsza i byliśmy z tego potentatem, żebyśmy do tego wrócili.
Była słynna polsko-duńska wojna dorszowa w latach chyba 80., 90., ale czy te ostatnie 4 lata to jest jakiś promień nadziei? Te stada się zaczęły odbudowywać przez te 4 lata, czy to jest za krótki okres, żeby to ocenić?
To jest jeszcze za krótki okres, bo żeby dorsz się odbudował, potrzebuje kilku lat, tak? To jest tam fachowcy mówią 6-7 lat, więc musielibyśmy jeszcze chwilę zaczekać. Są już badania zrobione, że to się do końca nie udało odbudować, ale czekamy, pomagamy, tak? Czyli te zakazy, nakazy są w pewnej mierze pomocą, ale też trochę natura musi też pomóc sama sobie i na siłę. Nawet jest taka, wiele osób mówi, że niedługo zrobimy z Bałtyku skansen. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i mam nadzieję, że jednak za kilka lat będziemy dalej mieli dobre połowy.
6-7 lat trzeba czekać, czyli należy się spodziewać, że w najbliższych 3-4 lat to ten zakaz nie będzie zniesiony raczej.
Zobaczymy, fachowcy sprawdzają, jak te stada się rozmnażają, jak są duże i mam nadzieję, że światełko w tunelu będzie już w najbliższym czasie.
No na razie to śledzie, szproty, gładzica, tak?
Tak.
To zostaje. Krzysztof Sławski, główny inspektor ochrony rybołówstwa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.